Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Ojciec Dariusz, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. I zapraszam do tego, byśmy przyjrzeli się kolejnej nauce z katechizmu Kościoła katolickiego. Gdy mówimy o siedmiu sakramentach Kościoła, jesteśmy przy sakramencie małżeństwa, jednym z dwóch sakramentów, które są w służbie komunii, a zatem w służbie wspólnoty. To sakrament małżeństwa i sakrament święceń, a więc sakrament prezbiteratu, diakonatu czy episkopatu, tych święceń. O małżeństwie dzisiaj, o dobrach i wymaganiach miłości małżeńskiej. Święty Jan Paweł II, który jest patronem rodzin, mówił, że miłość nigdy nie jest czymś gotowym, czymś tylko danym kobiecie i mężczyźnie, ale zawsze jest równocześnie czymś zadanym. Miłość poniekąd nigdy nie jest, ale tylko wciąż staje się w zależności od wkładu każdej osoby, od jej gruntownego zaangażowania. To słowa świętego Jana Pawła II. Miłość się staje, miłość jest czymś zadanym. I zawsze, kiedy mówimy o miłości małżeńskiej, to pamiętajmy, że najpierw to Bóg jakby prosi człowieka, żeby odpowiedział na jego miłość, dlatego że miłość Boga jest uprzedzająca. Bóg jest pierwszym tym, który kocha i pragnie, byśmy na jego miłość odpowiedzieli naszą miłością. Bóg który jest jedyny, który mówi, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Też nie chcę, żeby takim bogiem dla męża była żona, dla żony był mąż. Bóg jako jedyny, nie jako jeden z wielu, ale jako jedyny, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I Bóg wyraźnie mówi, tylko ja. Nawet obok mnie nie będziesz miał innych bogów. Nie będziesz się modlić do mnie i do kogoś albo do czegoś innego. Nie będziesz mnie uważał za pierwszego i kogoś albo czegoś innego za pierwszego. Bóg chce być pierwszy, chce być jedyny. I dlaczego tak jest? Dlatego, i to będziemy widzieć dzisiaj w nauce o małżeństwie, że miłość nigdy nie jest podzielna. Miłość nigdy nie jest podzielna, że pożądliwość może się dzielić. Mogę pożądać wielu osób i wielu dóbr. Chciwość może się dzielić. Pożądliwości jeden i jedna nie wystarczają. Ale prawdziwa miłość jest wyłączna, wierna i nieodwołalna i owocująca. A owocowanie miłości to jest zupełnie coś innego niż podzielenie tej miłości, na przykład między wiele żon. Miłość małżeńska, jak czytamy, zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby, a więc i impulsy ciała, i instynktu, i siła zmysłów, i uczuć, i dążenie ducha, i dążenie woli. Miłość zmierza do jedności osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza, jak mówi Pismo Święte. A zatem wymaga nierozerwalności i wierności. Jest wyłączna i wierna w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Czyli mamy tutaj takie przymioty tej miłości małżeńskiej. Nierozerwalność, wierność, otwarcie ku płodności. Jednym słowem chodzi o takie cechy, które charakterystyczne są każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza, wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich, mówi katechizm. Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności, która obejmuje całe ich życie. Czytamy, że co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela, bo małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii. Jeżeli miłość jest czymś nie tylko danym, ale także zadanym, to znaczy, że ja w tej miłości mam także rosnąć. Przez codzienną wierność małżeńską, przez wierność tej obietnicy obopólnego daru z siebie. Dlatego, że jedna i drugi daje. Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona, dopełniona przez jedność w Chrystusie w sakramencie małżeństwa. A pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą, przez wspólną modlitwę, przez wspólne przystępowanie do stołu pańskiego, do Eucharystii, potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa, jasno ukazuje się we wzajemnej i pełnej miłości, także poprzez uznanie jednakowej godności osobowej kobiety i mężczyzny. Pan Bóg jest tym, który szalenie wyniósł kobietę. Bóg jest sprzymierzeńcem absolutnie kobiety w tym związku małżeńskim i mężczyzny też oczywiście, ale no nieraz jak można zobaczyć panie, które na przykład no, mówią o Kościele, o Chrystusie, że jest jakiś antykobiecy, a one są obrończyniami tego jakby kobiet przed jakąś inwazją mężczyzn, czy nie wiadomo czego jeszcze, kogo jeszcze. No to biedaczki nie bardzo wiedzą, co mówią, dlatego że nikt i żadna religia, tak jak właśnie chrześcijaństwo, nie wyniosła kobiety tak wysoko. To znaczy w godności osobowej nie ma żadnej różnicy pomiędzy mężczyzną i kobietą. Godność osobowa każdego z nas jest taka sama jako dziecka Bożego. I tutaj w ogóle jakby zobaczmy, jak Pan Bóg ukochał kobietę, że chociaż Jezus Chrystus mógł przyjść jakkolwiek, bo jest Bogiem, to jednak narodził się z Maryi Dziewicy. I to właśnie ziemska kobieta stała się matką Boga, Bogu Rodzicą, matką Syna Bożego. To jest wywyższenie i jest królową nieba i ziemi, o której mówi Pismo, i jest królową aniołów i została wzięta do nieba z duszą i ciałem, jak mówi dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. No jeżeli którakolwiek z pań określająca się jako feministka jest w stanie dać więcej kobiecie, oczywiście poza aborcją, to niż Bóg, to wygrała, ale nie ma takiej. Nie ma takiej. Choćby nie wiem, jak krzyczała, jak wulgarna była na ulicach, to kobiecie nie jest w stanie dać większej godności i większej wolności i większego zaszczytu niż daje Bóg. Niż daje Bóg. I o czym też mówi głośno Kościół. Dlatego odwagi i zachęcam właśnie te wszystkie panie, które wolność jakby ograniczają tylko do mniej więcej pasa swojego ciała, żeby jakby użyły jeszcze części ciała, która jest jakby wierzchołkiem, czyli głowy. I skorzystały ewentualnie z rozumu, który gdzieś tam powinien się znajdować. Więc właśnie to jest to, jedność, nierozerwalność małżeństwa. Poligamia jest przeciwna tej równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna, bo jeżeli mamy poligamię, czyli na przykład wielożeństwo albo wielu mężczyzn, a na przykład taka feministka miałaby wtedy taki harem mężczyzn na przykład wokół siebie, no to trudno tu mówić o miłości, raczej o zaspokajaniu popędów, pożądliwości i wtedy, jeżeli tak mówimy, no to taka jest prawda i stajemy w zgodzie z prawdą. Natomiast jeżeli mówimy o miłości, to miłość jest jedyna i wyłączna. Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności. Wypływa to ze wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie, bo miłość chce być trwała. Miłość nie chce być tymczasowa. Miłość nie chce być na próbę. Ślubuję ci miłość na próbę, wierność na próbę i że cię nie opuszczę, aż przyjdzie próba. Aż przyjdzie choroba, aż przyjdzie, powiedzmy, może nie jedna, ale ze trzy zmarszczki, jak będziesz miała, no to już cię zostawię, bo to takie jest życie, kochana, takie jest życie. Więc sami jakby, mam nadzieję, że jeszcze jesteśmy na tym etapie, że rozumiemy, że to z miłością jakby niewiele ma wspólnego, kiedy nie decyduje się być z kimś na dobre i na złe, które będziemy przeżywać razem i będziemy razem w tych sytuacjach, tak? Bo miłość to jest decyzja. Decyduje się być z tobą w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i w nieszczęściu, w chwilach takich i innych, takich jakie będą. I nie opuszczę cię, dlatego że coś się wydarzy, dlatego że okoliczności jakieś będą, bo decyduje się kochać ciebie, decyduje się, to jest miłość, jest decyzją, właśnie, którą wybieram. I ta decyzja ma prowadzić do tego, żebyśmy w tych różnych chwilach naszego życia, no, po pierwsze wspierali siebie, ale też żebyśmy byli dla siebie najważniejszymi istotami na ziemi, ale też żebyśmy razem patrzyli na Boga, który jest dla nas jako małżonków najważniejszy. Bóg jest najważniejszy dla nas, obojga, ale na ziemi nie ma ważniejszej osoby dla męża niż żona, dla żony ważniejszej niż mąż. I kiedy patrzymy też razem w kierunku Boga, to jednocześnie pamiętajmy, że mąż jest zadany żonie i żona jest zadana mężowi po to, żeby się zbawili. To znaczy, żeby zostali zbawieni, żeby przyjęli dar, który wysłużył na krzyżu Jezus Chrystus. Dlatego, że my idziemy przez tę ziemię i tutaj uświęcamy się po to, żeby na zawsze być z Bogiem, czyli żeby powrócić do Boga, kiedy od Niego odpadliśmy na skutek grzechu pierworodnego i każdego kolejnego grzechu uczynkowego, to my idziemy przez tę ziemię i patrzcie, idziecie nie osobno, ale razem jako małżonkowie, za rękę, po to, żeby razem dojść do, mówimy, do nieba, czyli do stanu obecności Boga, oglądania Go twarzą w twarz, wiecznej szczęśliwości, która się nie kończy. I to jest cel życia człowieka. Nie ma innego celu życia człowieka. Celem życia człowieka nie jest bycie zakopanym w ziemi i zjedzonym przez robaki. No to rzeczywiście brzmiałoby niesympatycznie, prawda? Gdyby taki był cel naszego życia, że mnie glizdy zjedzą. No to jest takie... ciało pewnie ulegnie rozpadowi. Chociaż jak wiemy, nie wszystkie ciała ulegają rozpadowi, ale pewnie ulegnie rozpadowi, zakładam to, że moje także, no ale dusza jest nieśmiertelna i właśnie ta dusza to jest ten element, który no, będzie także złączony z ciałem, które w dniu ostatecznym zmartwychwstanie, zostanie wskrzeszone przez Boga i połączy się z tą nieśmiertelną duszą. Gdy mówimy o zmartwychwstaniu, to nie mówimy o zmartwychwstaniu duszy, bo dusza już jest nieśmiertelna, którą mamy w sobie, ale mówimy o zmartwychwstaniu ciała, tego ciała, które zgnije w ziemi. I to jest właśnie ten moment zmartwychwstania, gdy powtórnie przyjdzie nasz Pan. I żyjemy po to, żeby na zawsze być z Panem, żeby było tak jak na początku, żeby ta miłość, która jest w Bogu, była też naszą miłością. Naszą miłością. I zobaczmy właśnie, po to wychodzicie za mąż i po to się żenicie, żeby razem być zbawionymi. To jest cel małżeństwa. I oczywiście tutaj na ziemi to jest zabezpieczenie pewnego bytu, zrodzenie i wychowanie potomstwa oczywiście, bo mówiliśmy sobie o tych przymiotach jako nierozerwalności, wierności i otwarciu ku płodności, ale właśnie to jest cały czas tutaj nasze życie na ziemi, to jest, no mówimy, wędrówka, pielgrzymka, droga, jak to sobie nazwiemy, tak nazwiemy, ale w określonym celu. Życie ludzkie na ziemi to nie jest tułaczka. Życie ludzkie na ziemi to nie jest jakaś bezdomność, tylko to jest marsz w określonym kierunku. I dlatego też chcemy i potrzebujemy różnego rodzaju wzmocnień, dlatego że nieraz sami jesteśmy słabi. Że właśnie zachowujemy się jak tacy tułacze pozbawieni sensu i celu, dlatego że może nikt nam na ten cel nie zwrócił uwagi, że zostaliśmy skołowani zachwyceni do tego stopnia, że myślimy, że życie ludzkie to jest tylko tu i teraz i żyjmy, bo niebawem pomrzemy. Żyjmy w znaczeniu takim, że korzystajmy z wszystkiego, co się da. Wszystko mi wolno, mówi święty Paweł, ale nie wszystko przynosi korzyść. I to też mamy wiedzieć i Kościół o tym przecież przypomina. Dlatego miłość chce być trwała. Miłość nie chce być tymczasowa. Czy chcemy miłości, która będzie warunkowa? Która będzie warunkowa, która będzie warunkować, jeżeli to, jeżeli to, jeżeli to. Dlatego zobaczmy, przysięga małżeńska brzmi w odróżnieniu od kontraktu cywilnego, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. A później współmałżonek przyjmuje obrączkę z dłoni żony czy męża na znak miłości i wierności. I to wszystko w imię Trójcy Świętej, która jest miłością i wiernością Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dlatego sakrament małżeństwa to nie jest kontrakt. Nie kupujemy siebie do znudzenia, bo można się znudzić, ale wybieramy się dla zbawienia. Czyli jeszcze raz, nie kupujemy siebie do znudzenia, ale wybieramy się dla zbawienia. I dlatego nie chciejmy nic mniej jak kochać. Nie chciejmy miłości mniejszej, niewiernej i odwołalnej. Miłość to nie jest bowiem rozrywkowa więź między kobietą i mężczyzną do czasu znudzenia i znalezienia sobie nowej zabawki, lepszej Barbie albo lepszego Kena, bo człowiek to nie jest zabawka, człowiek jest człowiekiem i jest dzieckiem Bożym. Stąd nie jest rzeczą obojętną dla miłości małżeńskiej to, czy małżonkowie żyją w łasce uświęcającej, czy też bez łaski uświęcającej. Troszcząc się o łaskę uświęcającą w małżeństwie, troszczycie się o własne małżeństwo, troszczycie się o własne zbawienie, o zbawienie żony i o zbawienia męża, troszcząc się o łaskę uświęcającą. Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się oczywiście trudne, może wydawać się nawet niemożliwe. Dlatego tym ważniejsze jest przepowiadanie i dlatego to robimy tutaj, dobrej nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną. Nawet patrzcie, jak zgrzeszę, to Bóg nie przestaje mnie kochać, ale nie chce, żebym grzeszył. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, ale nie chcę, żebym pozostał taki, jaki jestem, tylko żebym się nawrócił. I małżonkowie mają udział w tej miłości, która ich prowadzi, podtrzymuje oraz właśnie przez swoją wierność mogą być świadkami wiernej miłości Boga. To jest wspaniałe, kiedy na przykład w naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, ojciec kustosz, no aż trzęsie się z radości, kiedy może wręczyć i uścisnąć małżonków, którzy przeżywają jubileusz swojego małżeństwa. Czy to jakiś jeszcze taki niższy, czy ciut wyższy, czy już bardzo taki okazały, jak na przykład złoty jubileusz 50-lecie pożycia małżeńskiego. To jest wspaniały przykład dla wspólnoty. Wspaniały. Kiedy już ludzie doświadczeni wiekiem i często przyprószeni tak nawet solidniej na głowie srebrem przychodzą do ołtarza, trzymając się za rękę i wzruszeni, z oczu ich płyną łzy, dlatego że mogą na siebie spojrzeć raz jeszcze przy ołtarzu, podać sobie ręce raz jeszcze przy ołtarzu i codziennie wybierać się na nowo, będąc wiernymi tej decyzji, którą podjęli w dniu sakramentu małżeństwa. To jest też wspaniałe doświadczenie i dla kustosza, i dla innych kapłanów, ale na pewno też umocnienie dla ludzi, którzy może przeżywają też, i to też jest, i tak jest w życiu, jakieś trudności w swoich małżeństwach. To jest zachęta, to jest motywacja. Naprawdę wtedy jesteście też świadkami, dlatego celebrujcie te jubileusze małżeństwa. Celebrujcie w rodzinie, w kościele, pokażcie się też. Niech to będzie dla was wzmocnienie. Dla was, ale też dla tych, którzy to widzą, że można, że to, że świat dzisiaj i w filmach, i w serialach, i wszędzie promuje zupełnie takie takie różne konfiguracje, byle nienormalny związek trwały, byle nieodwołalny, byle niepłodny, prawda? To są tego typu dzisiaj, tego typu promocja różnych związków poza małżeństwem. A małżeństwo jest zamysłem Boga. To jest zamysł Boga. Ludzie mają różne zamysły, a Bóg ma zamysł właśnie o małżeństwie. Oczywiście istnieją też takie sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z bardzo różnych powodów jest już bardzo trudne. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację, czyli oddzielenie, inne zamieszkanie małżonków, zaprzestanie tego wspólnego życia, bo na przykład może grozić komuś niebezpieczeństwo. Małżonkowie nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną, nie są wolni, nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa, bo są mężem i żoną, ale jest na tyle trudna sytuacja, że nie ma możliwości, przynajmniej w tym momencie, pojednania, dlatego dochodzi do separacji, czyli fizycznego oddzielenia jednego od drugiego. Wspólnota chrześcijańska też powinna pomagać tym osobom przeżywać zaistniałą sytuację z zachowaniem wierności wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa. W wielu krajach także są liczni, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód, zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa, który powiedział: kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej, i jeżeli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo, nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. To nie jest wymysł Kościoła, to nie jest wymysł proboszcza, biskupa, papieża. To mówi Chrystus. Popełnia cudzołóstwo. I choćbyśmy na głowie stawali, to ksiądz nie może tego zmienić. Bo zmieniałby to, co mówi Chrystus, i głosilibyśmy już nie Chrystusa, ale samych siebie, nie miarę chrystusową, ale własną miarę. To znaczy, że w zasadzie ja byłbym jako ksiądz odkupicielem tego człowieka, bo bym decydował o tym, co jest wieczne, co niewieczne, co jest dobre dla niego, a co nie jest dobre dla niego. A to jest, czyli wszedłbym w buty Pana Boga. A ja mam być tym, który głosi naukę chrystusową w porę i nie w porę. Dzisiaj oczywiście jest ona głoszona nie w porę, bo świat albo udaje, że nie słyszy, albo się nie przejmuje, albo tylko, że nie może powiedzieć, że nikt nie głosił. Kiedy staniemy na sądzie ostatecznym, to nie powiedzą, że nikt nie głosił. No jak mieliśmy wiedzieć, wierzyć, skoro nikt nam nic nie mówił? Dlatego Kościół musi głośno krzyczeć, im bardziej nauka chrystusowa jest deformowana, im bardziej świat wrzeszczy na właśnie i próbuje jakby zagłuszyć Chrystusa, tym bardziej Chrystus musi być słyszalny, żeby na sądzie ostatecznym nie było zarzutu, że Kościół milczał, że Kościół chował głowę w piasek, że Kościół, który kamienie wołać będą, mówi Chrystus, jeżeli wy zamilkniecie. I dlatego, czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, Kościół ma psi obowiązek, żeby głosić tę naukę i nie może dezerterować, nie może upodabniać się do świata, nie może udawać, że się nic nie dzieje, bo jeżeli będzie to robił, będzie winny przed swoim Panem. I to jest coś, co trzeba robić i otaczać miłością tych ludzi. Kościół i Chrystus, bo Kościół przecież jest chrystusowy i ma być zapatrzony w Chrystusa i być dla nas matką, a nie kimś, kto chce zła dla swoich dzieci. Kościół chce dobra dla swoich dzieci. Kościół jest matką dla człowieka. I dlatego jak matka musi przestrzegać, jak matka przyjmuje zawsze swoje dziecko, prawda, ale też płacze nad swoim dzieckiem, Kościół też nie przestaje modlić się za swoje dzieci, jak matka, choćby dziecko nie wiadomo co zrobiło najgorszego, matka przyjmie i przytuli, ale powie dziecko, to nie jest droga. I to jest normalne. No, popatrzcie też na jakby swoje doświadczenie. Kościół jest taką matką. I dlatego nie może pochwalać zła, nie może pochwalać grzechu, nie może pochwalać albo udawać, że się nic nie dzieje. Bo nie prowadziłby ludzi do zbawienia, gdyby przymykał oczy na grzech, tylko do potępienia. A Kościół jest wspólnotą daną ludziom po to, żeby jakby mieli gwarancję drogi do zbawienia. A nie po to, żeby ktoś był potępiony jeszcze z winy Kościoła. Bo to nie jest zadanie Kościoła. Kościół jest wspólnotą ku zbawieniu, a nie ku potępieniu. Dlatego nie można przymykać oczy, gdy ktoś idzie ku potępieniu. I mówić, że dobrze idzie. No jak? No chcielibyście, żeby Kościół w ten sposób mówił? Żeby Kościół przymykał oczy? Żeby Kościół nie nauczał? Żeby Kościół był jak świat i mówił, że nic się nie dzieje, wszystko dobrze? No to po co taki Kościół? To wtedy Kościół traci w ogóle rację bytu, kiedy nie jest solą ziemi i światłem świata, tylko staje się cukrem ziemi i ciemnością świata. No to po co taki Kościół? Niepotrzebny. Takiego Kościoła Chrystus nie chce. Chrystus chce Kościoła, który będzie wspólnotą prowadzącą ludzi ku zbawieniu, będzie matką dla człowieka. Matką troskliwą, ale też matką, która nie będzie wahała się mówić prawdy swoim dzieciom. I dlatego też, jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński i znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu, dlatego nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Ja wiem, że to jest trudne i bolesne, ale zobaczcie, Komunia Święta to jest znak też jedności z Bogiem. Ale jeżeli trwam w grzechu permanentnie, stale, jestem w sytuacji grzechu, to bo popełniam cudzołóstwo, no to wówczas, kiedy przystępuję do Komunii Świętej, fałszuję znak, w którym jestem. To jest, zobaczcie, tak jak Judasz, który pocałunkiem zdradził mistrza. Pocałunek jako coś intymnego, wspaniałego, bliskiego, przyjacielskiego. Przecież nie całujemy wrogów, tylko przyjaciół, rodzinę, prawda? Przecież nie idziemy i nie dajemy sobie pocałunku. Pocałunek to jest pokój między nami, pokój.
A zobaczcie, Judasz przyszedł i w ogrodzie oliwnym pocałunkiem zdradził Syna Człowieczego. Czyli zafałszował ten znak pocałunku. I przystępowanie do komunii świętej w stanie grzechu ciężkiego jest właśnie takim pocałunkiem judaszowym, czyli zafałszowaniem tego znaku. Dlatego Kościół mówi, czy myślicie, że księdzu sprawia przyjemność to, że ktoś nie przystępuje do komunii świętej? Albo czy myślicie, że księdzu sprawia przyjemność to, że idę do komunii świętej, żeby ksiądz widział, że idę do komunii świętej, a nie powinienem przystąpić do komunii świętej, bo jestem w stanie grzechu ciężkiego? Nie dla księdza, nie dla rodziny, nie dla oczu przystępujmy do komunii świętej. Tylko przystępujmy do komunii świętej, żeby prawdziwie zjednoczyć się z Bogiem, a Bóg wie, co jest w sercu człowieka. Jak mówi, przypomniał nam papież, on jeden wie. I naszą wiarę zna jedynie Bóg. I to jest coś, co też warto przy tej okazji wiedzieć. Pojednanie przez sakrament pokuty z kolei i rozgrzeszenie może być dane osobom, które żałują. To znaczy, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, a nie chcemy naprawić jakiejś sytuacji, tylko jakby sytuacja grzechowa będzie trwała, no to możemy dostać błogosławieństwo na to staranie się o naprawienie sytuacji, ale rozgrzeszenie dotyczy osób, które żałują. Żal za grzechy jest konieczny do przyjęcia tego, co nazywamy rozgrzeszeniem. Tak, jest konieczny. To jest podstawowy warunek. Żałuję, przebacz. Bo jeżeli powiemy nie żałuję, przebacz, no co mam przebaczyć, jak ty nie żałujesz? No co mam przebaczyć? Skoro to nie jest nic złego, prawda? Uważasz, że nie jest nic złego, to co ja mam ci przebaczać? Więc taka nawet logika nam podpowiada, że ten żal jest potrzebny. I dlatego też jakby miejmy to wszystko na uwadze. Także to ten ostatni przymiot, na którym już zakończę, o tym, że, bo mówiliśmy o nierozerwalności, wierności, ale także o otwartości na płodność. Dlatego, że małżeństwo jakby jest nastawione z samej zasady tego właśnie, że mężczyzna łączy się z kobietą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, że potomstwo stanowi jakby ukoronowanie powołania też małżonków, czyli owocowanie, ale nie wszyscy małżonkowie mogą mieć dzieci. Nie wszyscy są płodni fizycznie. Jest wiele małżeństw, które bardzo pragną dziecka i bardzo pragną wydania na świat potomka, ale nie mogą. Nie mogą, starają się, nie mogą. Ale są też małżeństwa, które celowo nie chcą właśnie przyjąć daru rodzicielstwa. Dlatego, że wszystko inne jest ważne, na przykład aniżeli dziecko, aniżeli dar życia, aniżeli ich otwartość na życie. To małżonkowie też ślubują w czasie przysięgi małżeńskiej, że przyjmą potomstwo, którym Bóg zechce ich obdarzyć. To jest jakby też jedna sprawa, ale druga to jest jakby sprawa taka wychowawcza bardziej, prawda? Że człowiek chce owocować, człowiek jakby z natury chce się dać, chce tego, żeby jakby zostawić też jakiś owoc. I najpiękniejszym owocem jest drugi człowiek. Najpiękniejszym owocem, ale kiedy nie możemy z przyczyn biologicznych na przykład właśnie być płodnymi, to możemy być płodnymi duchowo, możemy czynić dzieła różnego rodzaju miłosierdzia, pracować na przykład z dzieciakami, czy przyjąć dzieci, które nie mają rodziców, albo porzucone przez rodziców, stać się dla nich prawdziwymi przecież rodzicami. To są też takie, powiedziałbym, możliwości owocowania. Nie jest gorszy ten, kto jest bezpłodny, czy ma problemy z poczęciem. Nie jest gorszy od tego, który jakby no, bez problemu, prawda, staje w stanie błogosławionym. Ale właśnie, żeby też była w nas otwartość na życie. Tak jak kapłani czy osoby życia zakonnego też mają być płodni i owocujący. Właśnie w duchowych synach, córkach, w prowadzeniu ludzi, w prowadzeniu ludzi w sakramencie pokuty i pojednania, w rozmowach, w kierownictwie duchowym i tak dalej, dlatego że sami najpierw są osobami żyjącymi duchowo. I jakby więcej czasu jeszcze, aniżeli normalnie w małżeństwie, poświęcają na modlitwę, adorację i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te rzeczy. I proszę, żeby też nikt nie czuł się gorszy, choć to jest bardzo trudne dla kobiety, dla mężczyzny, kiedy nie mogą począć dziecka, a bardzo chcą i bardzo, bardzo się starają. Ale też możecie owocować i takiego owocowania i doświadczenia macierzyństwa, ojcostwa bardzo wam życzę.